o tym, co niegodne sługi Chrystusa i o tym, co powinno cechować Jego służbę. Tak można krótko scharakteryzować poselstwo drugiego rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan. Apostoł Paweł, o czym mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji, podkreśla w swoim liście, że każdy, kto chce pracować dla Chrystusa, musi mieć absolutnie czyste motywy. Nie może być interesowny, nie może być człowiekiem szukającym poklasku u ludzi, żądnym sławy, uznania, wysokiej pozycji. Uczeń Chrystusa powinien mieć pragnienie usługiwania. Powinna cechować go pokora, szczerość, skromność, bezinteresowność. Apostoł stawia tu za przykład samego siebie. Przypomnijmy jego słowa. Czytam od 5 wiersza 2 rozdziału 1 listu do Tesaloniczan. Nigdy, jak wiecie, nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, ani też nie kierowaliśmy się chciwością. Bóg nam świadkiem. Nie zabiegaliśmy też o poklask u ludzi, ani u was, ani u kogo innego. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy domagać się uznania naszego autorytetu. I dalej Paweł pisze: byliśmy przecież dla was łagodni jak matka przytulająca swoje dzieci. Tu znajdujemy pierwsze obrazowe porównanie. Apostoł stwierdza: byłem dla was łagodny jak matka, która przytula swoje dzieci. To określenie mówi wiele o łagodności, o cieple, jakie cechowały jego relacje z duchowymi dziećmi w Tesalonice. Apostoł był delikatny i troskliwy w stosunku do Tesaloniczan, podobnie jak matka względem własnych dzieci. Pamiętamy, że w czasie swego ostatniego przed śmiercią pobytu w Jerozolimie Pan Jezus wypowiedział słowa: Jeruzalem, Jeruzalem, zabijasz proroków i kamienujesz tych, których Bóg przysłał do ciebie. Ileż to razy usiłowałem zebrać twe dzieci jak kwoka pisklęta pod skrzydła, ale wy nie chcieliście. To zdumiewające. Jezus porównał siebie do kwoki, która osłania skrzydłami pisklęta. Teraz jego apostoł porównuje siebie do matki, która troszczy się delikatnie, z łagodnością, z pełnym oddaniem o swoje dzieci. Pan Jezus używał wielu porównań. Mówił o sobie jako o dobrym pasterzu, który swoje życie daje za owce. Mówił o sobie jako o drzwiach, przez które można wyjść na wolność, przez które można wejść do Bożego Królestwa. Mówił, że jest drogą, którą można dojść do domu Ojca w niebie. A jednym z najbardziej niezwykłych, najpiękniejszych porównań jest to, do którego odwołuje się teraz apostoł Paweł. Jezus jako kwoka chroniąca pod skrzydła swoje pisklęta. U swoich dziadków na wsi widziałem kiedyś, jak stadko piskląt pod opieką mamy, kwoki, oddaliło się od podwórka. Kwoka i jej kurczęta wyruszyły na wycieczkę w pole. Nagle zerwał się wiatr i lunął deszcz. Kwoka błyskawicznie zwołała swoje pociechy i ukryła je pod swoimi skrzydłami. Pisklęta były bezpieczne, nie zmokły, były ukryte w suchym i ciepłym, bezpiecznym miejscu. Jakże wzruszające są słowa Jezusa: ileż to razy chciałem zebrać swoje dzieci, jak kwoka pisklęta pod skrzydła, ale wy nie chcieliście. Apostoł Jezusa wypowiada podobne słowa: byłem dla was łagodny jak matka, przytulająca swoje dzieci. Paweł był tego rodzaju sługą i naśladowcą Jezusa. Troszczył się o wspólnotę w Tesalonice, jak matka troszczy się o dzieci. Apostoł Paweł był duchowym ojcem tych ludzi. Zrodził ich przez Ewangelię. Kochał ich bardzo i czuł się za nich odpowiedzialny. Posłuchajmy, co dalej pisze apostoł. Tak przypadliście nam do serca, że gotowi byliśmy podzielić się z wami nie tylko dobrą nowiną od Boga, ale i własnym sercem, bo naprawdę bardzo was pokochaliśmy. Apostoł nie tylko przekazywał tym drogim sobie ludziom Ewangelię. On prawdziwie ich ukochał. Był gotów podzielić się z nimi własnym sercem. Dosłownie był w stanie oddać za nich duszę, to znaczy był gotów poświęcić dla nich swoje życie. To wspaniała postawa głosiciela Ewangelii. Czy coś z tej postawy jest bliskie także nam? W jaki sposób odnosimy się do tych, którym staramy się świadczyć o Chrystusie? Czy przekazując Ewangelię naszym bliźnim, okazujemy im miłość, zrozumienie, troskę? Musimy zadać sobie te pytania, gdy patrzymy na przykład apostoła. Posłuchajmy, co pisze on dalej. Z pewnością pamiętacie, bracia, naszą pracę i trudy. Dniem i nocą pracowaliśmy na swoje utrzymanie, aby nie być dla was ciężarem, gdy głosiliśmy wam Ewangelię od Boga. To niezwykłe wyznanie apostoła. Pracował nawet nocami, żeby nie być ciężarem dla Tesaloniczan. W dzień zwiastował im Ewangelię, a w nocy uprawiał rzemiosło. Jak wiemy, pracował jako wytwórca namiotów. W nocy uprawiał rzemiosło, żeby utrzymać się samodzielnie, żeby ci, których nauczał Ewangelii, nie musieli łożyć na jego utrzymanie. Teraz lepiej rozumiemy słowa Pawła, że był względem Tesaloniczan jak matka przytulająca swoje dzieci. To matki pracują cały dzień i często jeszcze w nocy. Jest takie angielskie przysłowie, iż praca mężczyzny to wysiłek od wschodu do zachodu słońca, natomiast praca matki nigdy nie jest dokończona. Matka nie jest osobą, która pracuje 8 czy 12 godzin dziennie. Nie jest kimś w rodzaju płatnej opiekunki, przychodzącej do domu na określony czas i odchodzącej, kiedy dopełni swoje obowiązki. Matka jest osobą stale troszczącą się o swoje dzieci, bez ograniczeń, w dzień i w noc, z pełnym oddaniem. Właśnie taką duchową matką był względem Tesaloniczan apostoł Paweł. Dla pełniejszego zrozumienia wyjątkowego charakteru pracy matki możemy zadać sobie pytanie, czy kiedykolwiek w historii, w jakimkolwiek kraju powstał związek zawodowy matek, który na przykład domagałby się, żeby praca matek trwała tylko 8 godzin dziennie, żeby matki miały wolne soboty i tak dalej? Albo czy ktokolwiek kiedykolwiek słyszał o strajku matek? Podobnie, czy ktokolwiek słyszał o strajku księży, strajku pastorów czy misjonarzy? Apostoł Paweł, porównując siebie do matki, chciał zapewnić Tesaloniczan, że troszczy się o nich nieustannie i że jest gotów poświęcić dla nich życie. Dla nas ta postawa apostoła jest przykładem tego, w jaki sposób powinniśmy troszczyć się o ludzi, którym przekazujemy Ewangelię, których chcemy prowadzić do Jezusa. Apostoł darzył Tesaloniczan miłością. Dlatego poświęcał im tyle uwagi, nieustannie się o nich modlił. Był gotów dzielić się z nimi nie tylko Ewangelią, ale i własnym sercem. Podobnie i my będziemy w stanie troszczyć się o bliźnich, jeśli nasze serca wypełni miłość, miłość Jezusa. Jeśli naprawdę pokochamy ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze, pójdziemy w ślady apostoła, który troszczył się o swoje duchowe dzieci, jak matka. Drugie porównanie, które znajdujemy w słowach apostoła zapisanych w drugim rozdziale jego listu, są to słowa opisujące jego służbę wśród Tesaloniczan. I to drugie porównanie jest równie piękne i wymowne. Apostoł najpierw porównuje siebie do matki, a potem do ojca. Pisze, jak czytamy od 10 wiersza drugiego rozdziału. Jesteście świadkami i Bóg mi świadkiem, że prowadziliśmy wśród was, wierzących, życie czyste, prawe i nienaganne. Wiecie przecież, że wszystkich was, bez wyjątku, traktowaliśmy jak ojciec swoje dzieci. Najpierw Paweł podkreśla, wy jesteście świadkami i Bóg jest mi świadkiem, że prowadziłem wśród was życie czyste, prawe i nienaganne. Życie czyste, a dosłownie święte, to życie oddzielone od grzechu, życie dedykowane Bogu. W taki sposób postępował Paweł, przebywając wśród Tesaloniczan. Nie mieli oni wątpliwości, że jest sługą Boga, że żyje dla Niego, że jest przez Niego uświęcony, dla Niego oddzielony, odłączony. Jego życie stało się w całości służbą Bogu. Służba Bogu stała się jego życiem. Wielu ludzi deklaruje, że są wierzącymi, ale ich życie nie wskazuje na to, że są ludźmi oddzielonymi dla Boga. Ich życie nie jest życiem uświęconym. Brak integralności w życiu na co dzień przekreśla świadectwo chrześcijanina. Inaczej było w przypadku Pawła. Jego życie było w pełni integralne, czyste, czego świadkami byli Tesaloniczanie i sam Bóg. Oby i o nas choć trochę podobną opinię mogli wyrazić otaczający nas ludzie i nasz Ojciec w niebie. Po drugie, życie apostoła, duchowego ojca Tesaloniczan, było dla nich wzorem prawości. Życie prawe to według biblijnych standardów życie zgodne z Bożą wolą. Apostoł wypełniał wolę Boga. Postępował tak, jak oczekiwał tego żywy Bóg. I po trzecie, życie apostoła było nienaganne. To znaczy, nie było niczego, za co Tesaloniczanie mogliby Pawła zganić. Nie znaczy to, że nie mogli apostoła o nic oskarżyć. Zresztą oskarżali go, jak wynika z jego listów, o kilka rzeczy. Ale były to zarzuty bezpodstawne, nieprawdziwe. Musimy być tego świadomi, że ludzie mogą nas jako uczniów Chrystusa oskarżać o wiele rzeczy. Ważne jest, by nie były to oskarżenia uzasadnione. Bóg zna nasze serce, widzi nasze czyny. On jest jedynym nieomylnym świadkiem naszej prawości, czystości życia, szczerości motywów. On też zna wszystkie nasze błędy i jako jedyny może nam je przebaczyć. Może nas oczyścić z grzechu i na nowo wyposażyć do dalszej służby. Wysłuchajmy jeszcze raz uważnie słów apostoła. Jesteście świadkami i Bóg mi świadkiem, że prowadziliśmy wśród was, wierzących, życie czyste, prawe i nienaganne. Wiecie przecież, że wszystkich was bez wyjątku traktowaliśmy jak ojciec swoje dzieci. Nakłanialiśmy i zachęcaliśmy was do postępowania zgodnego z wolą Boga, który powołał was do swojego królestwa pełnego chwały. Życie Ojca ma być wzorem dla dzieci. Apostoł pisze, że nakłaniał i zachęcał Tesaloniczan do postępowania zgodnego z wolą niebiańskiego Ojca. W oryginale greckim znajdujemy tu słowo parakaleo, co znaczy pocieszać, zachęcać, doradzać, przekonywać. Jest to to samo słowo, które odnosi się do pracy Ducha Świętego. W życiu rodziny rola zachęcania, doradzania, pocieszania jest rolą Ojca, ale w ostatecznym sensie pocieszycielem i doradcą jest Duch Boży. On może przekonać człowieka o grzechu, o sprawiedliwości. On może wesprzeć wierzącego w każdej sytuacji. Każdemu z nas Duch Święty może dać siły do przezwyciężenia słabości, trudów, do pokonywania przeszkód, ograniczeń, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, tkwiących głęboko w nas. Dla rodziny ojciec jest niejako przedstawicielem, sługą Boga, przekazującym ową pomoc, poradę, zachętę, płynącą od kochającego, pełnego mądrości i miłości niebiańskiego Ojca. I właśnie tak określa swoją postawę względem Tesaloniczan apostoł Paweł. Zachęca ich do postępowania zgodnego z wolą Boga. Nakłania ich, to drugie słowo użyte przez apostoła, nakłania, żeby żyli tak, jak pragnie tego Pan. Nakłanianie zawiera w sobie także dyscyplinowanie, właściwie rozumiane pouczanie, korygowanie. Wszystko to połączone z miłością daje wspaniałe rezultaty, takie jak praca apostoła w Tesalonice. A celem tych wszystkich zabiegów, ojcowskiej zachęty, porady, macierzyńskiej troski, ochrony, jest doprowadzenie wspólnoty wierzących do Bożego Królestwa. Apostoł Paweł podkreśla: Pan powołał was do swojego Królestwa pełnego chwały. Tak, we wszystkim, co się wydarza w naszym życiu wiary, w naszej służbie Bogu i bliźnim, jest widoczny ten ostateczny cel i wymiar, wieczność, udział w Królestwie Bożym. Dalej apostoł pisze Tesaloniczanom: ponadto dziękujemy nieustannie Bogu za to, że Jego słowo, które słyszeliście od nas, przyjęliście nie jak słowa ludzkie, ale jak prawdziwe słowo od Boga. To On sam działa w was, wierzących. To jest jak gdyby druga strona służby głoszenia Bożego Słowa. Wcześniej apostoł pisał: nasza Ewangelia, którą głosiliśmy z wielką siłą przekonania, oddziaływała na was nie tylko przez Słowo, ale też przez moc Ducha Świętego. W tych słowach apostoł opisał sposób, w jaki Ewangelia ma być zwiastowana. Ale to, że jest ona głoszona, przekazywana z mocą Ducha Świętego, jeszcze nie wystarcza. Ewangelia musi być przyjęta, przyjęta przez słuchającego, żeby wydała plon. Ma być przyjęta jako Słowo Boże. I tu często tkwi źródło problemu. Kiedy ludzie słyszą Ewangelię, są pod wrażeniem jej piękna, ale nie są skłonni do otwarcia swojego serca. Nie pozwalają, żeby Słowo Boże konfrontowało ich, żeby kształtowało i przemieniało ich myśli i uczucia. Słowo Boga ma moc, żeby odrodzić naszą duszę, żeby zmienić sposób naszego myślenia i postępowania. Problem tylko, czy tego chcemy, czy przyjmujemy Ewangelię jako Słowo Boga i czy w związku z tym jesteśmy gotowi, żeby to nie nasze myśli, nie nasza mądrość, nie nasze pragnienia, ale myśli, mądrość i oczekiwania, plany Boga wytyczały kierunek i cel i stanowiły treść naszego życia. Słowo Boże powinno być zwiastowane w mocy Ducha Świętego i także przyjmowane ze świadomością, że ich autorem jest Duch Święty, że stoi za nimi sam żywy Bóg. Kiedy tak się dzieje, słowa Boga sprawiają, że zarówno głoszący, jak i przyjmujący Ewangelię ludzie przeżywają obfite Boże błogosławieństwa. Tak właśnie było w Tesalonice, o czym z radością pisze apostoł. W dużym stopniu była to zresztą jego zasługa, bo to on, jako duchowy ojciec Tesaloniczan, przekazywał im Ewangelię i troszczył się o to, żeby przyjmowali ją jako Słowo Boże. Podobnie powinno być w życiu każdej rodziny. Ojciec powinien być tym, który przekazuje rodzinie Boże Słowo i troszczy się o duchowy rozwój żony i dzieci i wszystkich domowników. Tak więc apostoł porównał zadanie sługi Bożego do roli ojca i matki, a na koniec pisze o braterstwie. Pragnie być dla Tesaloniczan bratem. Traktuje ich jak braci. Znaczy to, że chce, by byli dojrzałymi, w pełni wartościowymi partnerami, by byli samodzielnymi, aktywnymi chrześcijanami. Chrześcijańska wspólnota powinna funkcjonować jak rodzina, w której występuje podział obowiązków, współpraca, wzajemne uzupełnianie się, wspieranie, zachęcanie. Apostoł Paweł pisze: spotkał was, bracia, ten sam los, co zbory Boże w Judei, należące do chrześcijańskiej wspólnoty, ponieważ znosiliście ze strony swoich rodaków te same cierpienia, jak oni ze strony Żydów. Tesaloniczanie doświadczyli ucisku ze strony swoich rodaków, Greków, podobnie jak pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie spotkali się z wrogością żydowskich przywódców religijnych. Apostoł pisze więc o braterstwie w cierpieniu, w doświadczaniu trudów. Nic tak nie jednoczy, jak wspólne doświadczanie trudów, pokonywanie przeszkód. To jednoczy i przyspiesza dojrzewanie. Uczy samodzielności, wytrwałości. Spotkał was, bracia, ten sam los, pisze Paweł. I to dodaje chrześcijanom w Tesalonice otuchy, bo wiedzą, że apostoł rozumie wszystko, co ich spotyka. Sam przeszedł wiele trudów, doświadczył wiele przeciwieństw. Słowa apostoła są tym bardziej przekonujące i krzepiące, że słyszymy w nich echo wypowiedzi samego Jezusa. Chrystus przestrzegał, że tak jak On został odrzucony, tak i Jego uczniowie, Jego naśladowcy będą spotykać się z wrogością, odrzuceniem, z przeciwnościami. będą tak postępować dlatego, zapowiadał nasz Pan, że nie poznali Ojca ani mnie. Jezus powiedział też, błogosławieni jesteście, gdy z mojego powodu spadną na was obelgi, prześladowania, wszelkiego rodzaju złe i kłamliwe słowa. Cieszcie się i bądźcie dobrej myśli, bo czeka was w niebie wielka nagroda. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.